Jesteśmy w pierwszym liście do Koryntian. Wracamy po przerwie w 8 rozdziale i przeczytamy cały 8 rozdział. A co do mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. Poznanie nadyma, lecz miłość buduje. Jeśli kto mniema, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać, lecz kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. Co więc dotyczy spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że nie ma bożka na świecie i że nie ma żadnego innego Boga oprócz jednego. Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy to na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów, wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje, przez którego my także istniejemy. Lecz nie wszyscy mamy właściwe poznanie, niektórzy bowiem przyzwyczajeni dotąd do bałwochwalstwa spożywają mięso jako składane w ofierze bałwanom i sumienie ich z natury słabe kala się. Zapewne pokarm nie zbliża nas do Boga, gdyż nic nie tracimy, jeśli nie jemy, i nic nie zyskujemy, jeśli jemy. Baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych. Albowiem, jeśli by kto ujrzał ciebie, który masz właściwe poznanie siedzącego za stołem w świątyni pogańskiej, czyż nie pobudzi sumienia jego, ponieważ jest słaby, do spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom? I tak przyczyni się twoje poznanie do zguby człowieka słabego, brata, za którego Chrystus umarł. A tak grzesząc przeciwko braciom i obrażając ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi. Przeto jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie gorszył. Jak widzimy, nagłówki w naszej Biblii potrafią być mylące. Jakby sprawa pogańskich ofiar i troska o sumienie słabych braci były dwoma odmiennymi tematami, a jest to jeden temat. Dzisiaj chciałbym skupić się bardziej na początkowych wersetach, dlatego że ten cały fragment kładzie fundament pod to, co apostoł Paweł chce potem powiedzieć w 10 rozdziale, jeszcze dokładniej tłumacząc sprawę pogańskich ofiar. Także zmieniamy temat. Ostatnio mówiliśmy o żonach, o mężach, o byciu ze sobą, o trwaniu w stanie, w którym Pan powołał, do którego apostoł Paweł zachęca, abyśmy w nim trwali. Teraz przechodzi do innego tematu, odnosząc się do kolejnego problemu, który zaistniał w koryńskim kościele. Właśnie, spożywanie mięsa ofiarowanego innym bóstwom. Musimy zrozumieć nieco temat, ponieważ dla nas jest on obcy. To jest rzeczywistość zupełnie niewspółczesna. Ale musimy uświadomić sobie, że w starożytności ubój zwierząt był aktem religijnym i część zabitego zwierzęcia była składana w ofierze jakiemuś bóstwu, na przykład spalana na ołtarzu poświęconym właśnie temu bóstwu. Pozostałe mięso służyło jako pokarm dla ludzi. Dlatego pozostawało pytanie, jakie podejście do takiego mięsa powinien mieć człowiek wierzący, jak człowiek wierzący powinien reagować na to. Były też inne sytuacje, gdy wierzący ludzie byli zapraszani na pogańską ucztę, gdzie właśnie serwowano takie mięso. Jak powiedziałem, w tych fragmentach apostoł Paweł składa fundament pod reguły, które zostaną później w 10 rozdziale jeszcze bardziej omówione. Musimy pamiętać, że w tym zborze obok pogano-chrześcijan byli także judeo-chrześcijanie, wierzący z Żydów, wierzący Żydzi, którzy mieli zaszczepiony od dzieciństwa wstręt do wszystkiego, co było związane z bałwochwalstwem. Również część Koryntian miała silnie pogańskie korzenie. Ich przeszłe życie było silnie związane z kultami pogańskimi i czuli więc, że coś w takim przypadku jest odrażającego, coś niedobrego. jak zauważa jeden z komentatorów, tak patrząc trzeźwo na to wszystko, można by powiedzieć, że w takim mieście jak Korynt tacy ludzie praktycznie musieli zrezygnować w ogóle z jedzenia mięsa. Nie wiem, ile było tam jatek żydowskich, gdzie był ubój rytualny, żydowski ubój rytualny, tego nie potrafiłem powiedzieć, ale wszystko, co było związane z nieżydowskim zabijaniem mięsa w zasadzie było praktycznie związane właśnie z jakimś pogańskim kultem. Taka tradycja była w tamtych czasach. W kościele była grupa ludzi, która uważała, że ten problem jest prosty do rozwiązania, że mając właściwe poznanie, że nie ma żadnych bożków i nie ma żadnych panów, którym wszyscy oddawali cześć, nie ma się w ogóle czym przejmować. To wszystko to jest jakaś zabawa, nieprawdziwa zabawa i oddawanie czci czemuś, co nie ma sensu, co nie istnieje, co nie ma żadnego znaczenia. Istnieje tylko jeden prawdziwy Bóg, Jezus Chrystus, Jego Syn. Apostoł Paweł, widząc tę postawę tej grupy ludzi, to nie była postawa taka, która cechowała się taką dojrzałością chrześcijańską, tylko raczej taką zarozumiałością. My wiemy lepiej, jak należy postępować. My wiemy, my mamy właściwe poznanie, my jesteśmy lepsi, bardziej duchowi. Wiemy, o co tu chodzi, w przeciwieństwie do tych, którzy plączą się o własne nogi, którzy nie rozumieją. I tu właśnie chciałbym takie odniesienie do współczesności zrobić, że na swojej chrześcijańskiej drodze często spotykałem ludzi, którzy szczycili się swoim poznaniem, którzy mówili, że wszystko rozumieją, że baptyści nie mają ducha i że nie ma co z nimi rozmawiać, że Pan do nich przemawia i wszystko im objawia. Zwykle klateczka wysuwała się do przodu i człowiek taki z taką wyższością mówił o tym, co wie i co rozumie, jak blisko jest z Panem, pokazując też, jak bardzo odporny jest na jakiekolwiek argumenty, mając w sobie coś z rycerza, bym powiedział, zakutą głowę, zupełnie odporną na cokolwiek. I apostoł Paweł rozumiał to doskonale, że poznanie, poznawanie Boga, że jakby kiedy Bóg otwiera nasze oczy, doświadczanie niebiańskich tajemnic, niebiańskich mocy, doświadczanie Ducha Świętego, doświadczanie Bożej prawdy. Ale nawet czasem iluzoryczne przeżywanie jakiegoś objawienia i brania tego za kryterium do osądzania innych, za pewnik, potrafi sprawić, że czujemy się tacy pewni, tacy ważni. Tak było w Koryncie. My wiemy wszystko, my wiemy lepiej. Apostoł Paweł wiedział, że nadzwyczajność objawień może sprawić, że człowiek poczuje się nieco ważniejszy, nieco mądrzejszy, nieco bardziej bliżej Boga. Dlatego sam o sobie napisał, żeby z nadzwyczajności objawień zbytnio się nie wynosił, został wbity w jego ciało cierń jako posłaniec od szatana, aby go policzkował, żeby się zbytnio nie wynosił. Tak więc apostoł Paweł wie, że poznawanie Boga, albo nawet czasem złudne poczucie, że wiem lepiej niż inni wiedzą, potrafi nadąć człowieka. Co oczywiście musimy pamiętać, że Paweł nie jest przeciwnikiem poznawania Boga. On tylko wie, jaki może mieć to wpływ na człowieka, gdy człowiek zapomni o miłości. Przecież kiedy apostoł Paweł mówi, że poznanie nadyma, a miłość buduje, przecież nie odrzuca poznawania Boga, bo to byłoby absurdalne. Przecież wiemy, że prawdziwe poznanie Boga zbawia. My wiemy, że właściwe zrozumienie prawdy na temat Boga zbawia. My wiemy, że zniekształcenie Ewangelii może sprawić, że wypadniemy z łaski, o czym przestrzegał apostoł Paweł z Galacjan. Pamiętacie? Jeśli pokładacie ufność w obrzezaniach, świętach, w prawie mojżeszowym, wypadliście z łaski. Chrystus wam nie pomoże. Paweł nie jest wrogiem poznawania Boga. My wiemy, że całe Słowo Boże zachęca nas do poznawania Boga. Ale apostoł Paweł pokazuje, że poznawanie Boga musi być przepojone, przesycone miłością do Boga i do bliźnich. Bo inaczej niebacznie może mieć wpływ taki, że ten właśnie poznający stanie się po prostu zarozumiały, ważniejszy, lepszy, mądrzejszy od innych. Jeśli kto mniema, że wszystko poznał albo że wszystko zrozumiał, tak naprawdę nie poznał Boga i nie zrozumiał łaski, tak jak należy to wszystko rozumieć. I oczywiście musimy posłuchać tego uważnie. Wybaczcie za, może to będzie trudne trochę, ale nie chodzi, niech apostoł Paweł mówiąc to, że kto mniema, że poznał, nie poznał jak należy poznać, to nie o to chodzi, że nie możesz czegoś wiedzieć, że nie możesz czegoś znać, nie możesz być pewny swojej wiary, bo wtedy błądzimy. Bo wtedy, jeżeli nie potrafię zrozumieć, jeżeli niczego nie można właściwie poznać i niczego nie można właściwie zrozumieć, to w ogóle nie warto brać Biblii do ręki. Apostoł Paweł, jak powiedziałem, nie jest przeciwnikiem poznawania i nie mówi, że nie można czegoś poznać lub nie można czegoś zrozumieć. Dzisiaj współcześnie jest takie właśnie podejście relatywizujące, czego apostoł Paweł, czego w ogóle nie można z tego fragmentu wyciągnąć, ale niektórzy by może myśleli, tak jak się współcześnie mówi, ty masz prawdę swoją, a ja mam prawdę swoją. Miej ją dla siebie, ja mam swoją prawdę. Bylebyś tylko nie głosił mi i nie wciskał swojej prawdy, ja ci swojej nie będę wciskał. Każdy niech ma swoją prawdę. Apostoł Paweł nie ma takiego czegoś na myśli. Nie może, to jest niewłaściwe podejście. My wiemy z zasady logiki, że dwie sprzeczności nie mogą być jednocześnie prawdziwe. Jeśli to trudne, to jeszcze raz wam powtórzę. Tak? Dwie sprzeczności nie mogą być równocześnie prawdziwe. Przykład. Chrześcijaństwo twierdzi, że Jahwe ma syna. Islam twierdzi, że Alla nie ma syna. Bóg nie może mieć syna i nie mieć syna jednocześnie, tak? Albo ma syna, albo nie ma syna. Dwie sprzeczności nie mogą istnieć jednocześnie. To obok siebie, to dla tych wszystkich, którzy by za wszelką cenę dążyli do ekumenizmu takiego, czy takiego jednoczenia się religii, musimy o tej podstawowej zasadzie logiki bardzo pamiętać, bo inaczej to jest po prostu strzelanie sobie w umysł, niszczenie, dewastowanie swojego własnego umysłu. To nie o to chodzi, że nie można niczego poznać i nie można niczego być pewien. Ale jeśli chodzi o poznawanie Boga, człowiek nie może być pewien, że już naprawdę wszystko zgłębił i każdy aspekt Bożego działania i Bożej prawdy zrozumiał. Dlatego, że Bóg jako przedmiot poznawania jest nieskończony. I nie starczy nam życia, żeby poznawać Boże prawdy z różnych aspektów i z różnych kątów. I że Bóg powiedział sam, że Jego drogi górują nad naszymi, jak słońce góruje nad ziemią. Że jest przepaść między Bożymi drogami, a drogami ludzkimi. My poznajemy Boże drogi. On uprościł swoje drogi tak, żeby one stały się dla nas zrozumiałe. Natomiast jeżeli powiem, że już wszystko poznałem i już wszystko zrozumiałem, to jeszcze nie zrozumiałem, tak jak to należy rozumieć. Apostoł Paweł właśnie w tym samym liście powiedział, cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe jest nasze prorokowanie. To jest cząstkowe. Że dzisiaj to wszystko poznajemy jak w zwierciadle. A pamiętamy, że w tamtych czasach zwierciadłami była polerowana miedź albo polerowany metal. Dalekie do dzisiejszych luster. Dzisiejsze lustra poznały znacznie później. Zachęcam do Wikipedii, żebyście przejrzeli, przeanalizowali. Tam jest troszeczkę opisane, kiedy te tafle, kiedy człowiek uzyskał możliwość produkcji tafli, szkła i posrebrzania i tak dalej, produkcji luster. Cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe jest nasze prorokowanie. Dopiero wtedy, kiedy stanę się taki jak... Kiedy będę miał umysł Chrystusa w całej pełni, kiedy stanę się podobny do Niego, kiedy zostanę przemieniony, będę w stanie poznać tak, jak jestem poznany. Można by, parafrazując Pawła, powiedzieć, że jest wiara, że jest nadzieja, że jest poznawanie Najświętszego, ale to wszystko musi być ugruntowane w miłości. Poznanie nadyma, miłość buduje. Musimy z drugiej strony pamiętać, że chociaż poznanie bez miłości zmienia w ludzi, w egoistów, poznanie bez miłości potrafi zamienić ludzi w egoistów przeświadczonych o swojej własnej wspaniałej wielkości i unikatowości, to jednak miłość bez poznania potrafi być niewłaściwa. Potrafi być bezwarunkową akceptacją wszystkiego i wspieraniem wszystkiego, czego nawet Bóg nie wspiera. Potrafi być stawaniem po stronie właśnie tego, czego Bóg nie pochwala, co zasługuje na karę. Miłość musi być właściwie rozumiana. I dzisiaj niestety mam wrażenie, że my rodzice kochamy tak bardzo swoje dzieci, że jesteśmy zaślepieni na ich czyny. Czasem trudno nam rodzicom zwrócić uwagę, bo stajemy się przeciwnikami, przecież kochamy swoje dzieci, stajemy się przeciwnikami tego, ktokolwiek by coś powiedział. W klasie mojej córki, jednej z moich córek, rodzice doprowadzili do zmiany nauczyciela. Zapewne nauczyciel sobie nie radził z dziećmi, nie radził sobie z prowadzeniem przedmiotów. Ale powszechną wiedzą było to, że pewna grupa dzieci dawała mu się szczególnie we znaki, w niegrzeczny sposób. Nauczyciel został zmieniony, a ukochane dzieci nigdy, o ile mam taką wiedzę, na tyle, na ile ja mam taką wiedzę, nie zostały skonfrontowane. Więc jak powiedziałem, poznanie bez miłości zamienia ludzi w nadętych egoistów, ale miłość bez poznania może być po prostu bezwarunkową akceptacją i wspieraniem tego, czego Bóg nie wspiera i stawaniem po stronie tego, po tej stronie, po której Bóg nie staje. Musimy pamiętać, że Bóg nie jest tylko miłością, ale Bóg jest świętą miłością, że aniołowie przed Nim nie śpiewają miłość, 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 ani dobro, 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 ani pokój, 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 ale tak jak dzisiaj śpiewaliśmy święty, święty, święty. To jest podstawowa, można by powiedzieć, cecha, jaka określa naszego Boga. Święty, 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 a więc i miłość powinna być święta. Poznanie nadyma, ale miłość buduje. W Chrystusie potrzebne jest jedno i drugie. Właściwe poznanie i właściwa miłość. I to powinno być przeplatane, jedno i drugie. Trzeci werset, który tutaj w naszym rozważaniu jest przetłumaczony jako: kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. Dosłownie znaczy: kto miłuje Boga jest przez niego poznany. I te trzy wersety są taką grą apostoła Pawła na słowie czasowniku poznawać czy rzeczowniku poznanie. Kto miłuje Boga, ten jest przez niego poznany. Zapewne odczuwaliśmy, może sami, albo może byliśmy w gronie takich osób, którzy lubili się pochwalić znajomością z kimś ważnym, z kimś znaczącym. Może i nam to jest nieobce, ale ja znam tego. On taki jest znany przez innych, a ja go znam. Najważniejsze jest nie to, czy ja znam kogoś ważnego, o wiele bardziej ważne jest, czy ta ważna osoba zna mnie. Kiedyś w Dziejach Apostolskich miało miejsce niezwykłe wydarzenie. 7 synów arcykapłana, którzy czuli się bliżej Boga, bo byli synami arcykapłana i powołali się na znajomość Jezusa, którego głosi Paweł, i chcieli wygonić demona z osoby opętanej. Co demon powiedział? Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, a wy kto jesteście? I zostali mocno pobici. U końcu czasów Pan Jezus kiedyś powiedział, że u końcu czasów przyjdą ludzie, którzy u bram Królestwa Bożego powiedzą: ale my Cię znamy. Ty na naszych ulicach byłeś, Ty pośród nas cudów dokonywałeś. My Cię znamy. Nie pamiętam? Ja byłem tam, przechodziłem, kiedy Ty przechodziłeś. Tak? Nie pamiętasz mnie? Byłem tam. Przyjdą inni, którzy powiedzą: przecież w Twoim imieniu prorokowaliśmy. Przecież w Twoim imieniu dokonywaliśmy cudów. Znamy Ciebie. Nie pamiętasz nas? Co Jezus im powie? Odejdźcie precz, ja was nigdy nie znałem. Nie o to chodzi, czy ja znam Jezusa, tylko chodzi o to, czy Jezus mnie zna, czy Bóg mnie zna. Ci ludzie w Koryncie paradowali, oni mówili, że mamy poznanie i przez to jesteśmy bliżej Boga. My znamy Boga i znamy Jego prawdę. Apostoł Paweł chciał im przez to pokazać: ale czy Bóg was zna? Bo to jest ważniejsze. Chciał powiedzieć, że kto miłuje Boga, kto miłuje bliźnich, kto w kogo życiu jest miłość, jest to dowodem na to, że Bóg zna tą osobę. I o tym bardzo wiele mówi apostoł Jan. Kto miłuje Boga, a nienawidzi brata, kłamcą jest, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Dla apostołów była to rzecz oczywista, że miłość do Boga i miłość do braci, taka prawdziwa miłość, to chrześcijańskie agape, jest dowodem na to, że Bóg mnie zna, bo On zasila mnie właśnie w tę miłość. A jak to ktoś powiedział, jedną z najtrudniejszych rzeczy na świecie jest kochanie tych, którzy są braćmi w Chrystusie i którzy powinni Ciebie kochać i powinni Ciebie szanować, a wcale tego nie robią. To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy na świecie. Kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. Kto miłuje Boga, kto miłuje bliźniego, w życiu kogo jest ta prawdziwa, święta miłość, to jest dowodem na to, że Bóg zna tą osobę. Więc apostoł Paweł położył pod fundament i naprawdę krótko chciałbym powiedzieć to, co jest dalej, bo to, co jest dalej, jest jeszcze dalej, jest później omówione w 10 rozdziale jeszcze bardziej szczegółowo. Ale po tym wstępie apostoł Paweł przyznaje rację tym, którzy mają właściwe poznanie, którzy mówią, apostoł Paweł mówi, tak, rzeczywiście, dla nas jedynym prawdziwym Bogiem i jedynym prawdziwym Panem. Jedynym prawdziwym Bogiem jest Bóg Ojciec, a jedynym prawdziwym Panem jest Jezus Chrystus. Ale zaraz dodaje, że to nie oznacza, że wszyscy ludzie mają takie same, że wszyscy chrześcijanie mają to samo poznanie. Na początku zaczyna, że wszyscy mamy poznanie, a potem mówi, że nie wszyscy mamy poznanie. Tak jakby to była taka sprzeczność w tym tekście. Ale nie ma tak naprawdę sprzeczności. Wszyscy mamy poznanie, apostoł Paweł w tym sensie mówi, że poznanie Jezusa nie jest czymś zamkniętym dla jakiejś szczególnie wybranej grupy, co było bardzo powszechne w tamtych czasach. Stopnie wtajemniczenia w poznaniu, tak? Apostoł Paweł mówi, ta wiedza jest, to prawdziwe poznanie jest dostępne dla każdego, ale nie wszyscy je mają. I mówi dlatego do wierzących w Koryncie, choć może macie rację, rzeczywiście, dla nas istnieje tylko Bóg, istnieje tylko Pan Jezus, to jednak musicie pamiętać o braciach waszych, którzy nie rozumieją tego tak, jak wy rozumiecie i kiedy oni zobaczą was na tej uczcie, na której jecie pogańskie mięso, to zobaczą, poczują takie dwojakie uczucie, że z jednej strony wiedzą, że to jest coś złego, ale z drugiej strony chęć zjedzenia mięsa i przykład brata stanie się pociągający i inspirujący do tego, żeby grzeszyć przeciwko własnemu sumieniu. Że ludzie, którzy czują, że to jest niewłaściwe, że to jest złe, a jednocześnie widząc drugiego człowieka wierzącego, który to robi, mówią, okej, co tam? A, pogrzeszę sobie, ale przynajmniej żołądek będzie pełny. Apostoł Paweł mówi, ci ludzie, mając takie podejście, rzeczywiście grzeszą. Rzeczywiście łamią przykazanie. Twoja wolność staje się powodem dla grzechu drugiego człowieka. I dlatego apostoł Paweł ten fragment napisał, że w chrześcijaństwie nie chodzi tylko o twoje poznanie, tylko chodzi o to, żeby patrzeć też na drugiego brata czy na siostrę w kościele, którzy może nie mają takiego poznania. I że twoja wolność może być sidłem dla kogoś. Nie wiem, jak to przełożyć na współczesne czasy, może poza na przykład alkoholem, że ktoś nigdy nie miał problemu z alkoholem, nie pochodzi z pijackiej rodziny, on się nigdy nie upijał, jego rodzina nigdy się nie upijała i nie był nigdy niewolnikiem alkoholu. I dla niego jakby spożywanie tam, nie wiem, wypicie jakiejś odrobiny alkoholu nie jest żadnym problemem. Pamięta o zasadzie, że byle się nie upijać, tak apostoł Paweł powiedział, że nie wolno nadużywać alkoholu. Ale obok siedzi ktoś, kto ma problem z alkoholem, kto miał problem z alkoholem, który ledwo wyciągnął się z tego. I jeżeli ja miałbym podejście, epatowałbym swoją wolnością, to moja wolność może przyprawić o zgubę tego człowieka, który dopiero co wyzwolił się ze szponów. Może ja nie byłem nigdy zniewolony, ale on był. Więc ja nie mogę epatować swoją wolnością i swoim poznaniem na wszystkich, mówiąc, że ja wiem i rozumiem i że wszystko mi wolno. Muszę pamiętać, że moja wolność może zgubić drugiego człowieka, który miał problem. W takiej czy innej sprawie chodzi o zrozumienie zasady, że nie tylko chodzi o to, żeby powiedzieć, mam taką wolność i wara innym od tego, tylko apostoł Paweł podsumowuje ten fragment, przeto jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata nie zgorszył. I to słowo zgorszył należy właściwie rozumieć. To nie chodzi o taką postawę, że ktoś powie: ojejku, jak zrobiłeś, jakie to jest straszne, jestem na ciebie oburzony i zagniewany. To nie o takie zgorszenie chodzi. To chodzi o takie zgorszenie, że ktoś, kto usiądzie obok, powie: aha, to mi też wolno. I też mogę. A kiedy tylko poczuję smak swojej przeszłości, już popłynął. Także musimy pamiętać, celebrując swoją wolność w Chrystusie, musimy pamiętać o innych braciach. I że nie wszystkim wszystko wolno. Musimy pamiętać. Pamiętajcie, ja też to do siebie mówię, nie wszystkim wszystko wolno. Że to, co czasem wolno jednemu, wcale dla ciebie nie wolno. Musisz pamiętać o swojej przeszłości. Kiedyś po latach chodzenia z Jezusem, dawno temu, wyciągnąłem rękę po papierosa i zapaliłem go po prostu, tak jakbym wczoraj czy godzinę temu wypalił ostatniego papierosa. I zacząłem, rozmawiałem z bratem swoim w Chrystusie i powiedziałem mu, że ty w sumie Biblia nic nie mówi na ten temat. I on nie dyskutował ze mną. Nie przytłumaczył mi, nie mówił mi, że tam Ezechiela 3,16 mówi: nie będziesz palił papierosów. On mi tylko powiedział: uszanuj to, co Bóg zrobił w twoim życiu, że ciebie uwolnił. I ja sobie przypomniałem, ile mnie to kosztowało. Okej? Wszystko wiem. Nie muszę nic więcej wiedzieć. Nie chcę więcej. Pamiętam, ile osiągnięcie wolności mnie kosztowało. Bo przestałem palić w jednym dniu. Ale jeszcze 5 lat później siedziałem i przypominałem sobie, jak fajnie było usiąść sobie i jak było super. Uszanuj to, co Bóg zrobił w twoim życiu. Niech twoja wolność nie będzie zgorszeniem dla kogoś innego. Nie epatuj innym swoim poznaniem, czy to właściwym, czy niewłaściwym. Pamiętaj, jaki twoja wolność może mieć wpływ na drugiego człowieka, mówi apostoł Paweł, który nie rozumie, nie ma takiego poznania, nie jest na takim etapie, choć poznanie jest dla wszystkich dostępne. Każdy może poznawać Chrystusa, ale nie każdy jest na takim samym etapie i nie każdy ma taką samą przeszłość. Zapraszam, powstańmy do modlitwy.